Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 27 października, dzień ferialny czwartej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Węgry. Premier Viktor Orban wygłosił w poniedziałek przemówienie z okazji 67. rocznicy krwawo stłumionego przez Moskwę antysowieckiego powstania z roku 1956. W swoim wystąpieniu premier Orban oskarżył Unię Europejską o próbę pozbawienia Węgier tożsamości poprzez narzucanie modelu liberalnej demokracji, który Węgrzy odrzucają. Powiedział: Bruksela stosuje wobec Węgier metody, które nawiązują do czasów sowieckiej dominacji. Na szczęście Bruksela to nie Moskwa. Moskwa była tragedią. Bruksela to po prostu kiepska współczesna parodia. Premier Orban dodał także, że dawniej Węgry musiały tańczyć do melodii, którą gwizdała Rosja. Bruksela też gwiżdże, ale tańczymy, kiedy chcemy. A jeśli nie chcemy, to nie tańczymy. Kanada. Jak wynika z dyrektywy podpisanej przez kapelana generalnego kanadyjskich sił zbrojnych, wojskowi podczas publicznych wystąpień nie powinni bezpośrednio odnosić się do Boga. Kapelan stwierdził: chociaż dla niektórych naszych członków aspekt modlitwy może mieć duże znaczenie, nie wszyscy modlimy się w ten sam sposób. Dla niektórych modlitwa nie odgrywa żadnej roli w życiu. Kapelan wezwał też do przyjęcia uwrażliwionego i włączającego podejścia. Z tego względu wszelkie refleksje o charakterze duchowym wygłaszane w miejscach publicznych przez kapelanów wojskowych muszą mieć charakter inkluzywny, a także być pełne szacunku wobec religijnej i duchowej różnorodności Kanady. Kolejnym punktem jest zalecenie w kwestii niektórych przedmiotów czy symboli, które mogą powodować dyskomfort lub traumatyczne uczucia. Jak stwierdził minister obrony narodowej Kanady pan Bill Blair, podczas publicznych wystąpień kapelani nie powinni używać słowa Bóg ani innych odniesień do siły wyższej, takich jak na przykład Ojciec Niebieski. Należy unikać takich wyrażeń po to, by wszyscy czuli się włączeni. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Jutro będziemy obchodzić wspomnienie świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Święty Szymon jest najmniej znanym uczniem Chrystusa. Ewangelie wspominają o nim tylko 3 razy. Święci Mateusz i Marek nazywają go Kananejczykiem i z tego względu niektórzy ojcowie Kościoła przypuszczali, że był on panem młodym, na którego weselu Pan Jezus uczynił swój pierwszy cud. Z kolei święty Łukasz nazywa go Zelotą, czyli gorliwym. Według jednej tradycji Szymon wraz ze świętym Judą Tadeuszem głosił Ewangelię w Afryce Północnej i dotarł aż do Wysp Brytyjskich, gdzie poniósł męczeńską śmierć. Według innych podań zginęli oni przez ukrzyżowanie lub rozcięcie piłą około 80 roku w Persji. Święty Juda Tadeusz jest autorem Listu Judy, wchodzącego w skład Nowego Testamentu. Okazją do jego powstania około roku 67 było pojawienie się błędnych nauk. Apostoł uważał za swój obowiązek utwierdzić czytelników w prawdziwej wierze. W Ewangeliach przedstawiany jest jako Juda Jakubowy, ponieważ był bratem świętego Jakuba Młodszego. Przydomek Tadeusz oznacza odważny. Kult świętego Judy Tadeusza jest szczególnie żywy od XVIII wieku w Austrii i w Polsce, gdzie czczony jest jako patron spraw beznadziejnych. Watykan. W najbliższą niedzielę zakończy się synod o synodalności. Dziś przyjrzyjmy się osobom, które biorą w nim udział. Pan Luca Casarini to osobiście zaproszony przez papieża Franciszka działacz skrajnej lewicy. Jak powiedział papież we wrześniu, wracając z Marsylii, zaprosiłem na synod osobę zaangażowaną w ratowanie migrantów na morzu. To dyrektor organizacji Morze Śródziemne ratuje ludzi. Oni opowiadają straszne historie. 56-letni pan Casarini zyskał rozgłos podczas szczytu G8, który odbył się w Genui w roku 2001. Wypowiedział wtedy wojnę bogatym odpowiedzialnym za niesprawiedliwość i nędzę i zapowiedział, że nie będzie stosował się do działań służb zapewniających ochronę obecnym na szczycie głowom państw. Pan Luca określa sam siebie jako nie katolik, ale chrześcijanin, dla którego Jezus jest największym rewolucjonistą wszechczasów. Przeciwko aktywiście toczy się postępowanie w prokuraturze, która 3 lata temu oskarżyła go o pomocnictwo w nielegalnej imigracji. To była sprawka 4, a po niej reklama uwagi warta. Dziś, mój drogi słuchaczu, chciałbym polecić Ci powieść na obecne czasy, czyli czasy upadających cywilizacji. Teodor Jeske-Choiński, wybitny przedwojenny pisarz, wprowadza nas do starożytnego Rzymu, do świata intryg, skandali, upadku moralności, świata, w którym nie ma już właściwie świętości, a szydzić można ze wszystkiego. Świata, w którym tlą się jedynie ostatki. Książka jednak nie pozostawia czytelnika bez recepty na ten kryzys. Pod powierzchnią upadającego świata rośnie podziemna społeczność chrześcijan, którzy potrafią pociągnąć swym idealizmem najbardziej zatwardziałe dusze. To oni odbudują cywilizację w oparciu o ducha Chrystusowego. Dobrą rekomendacją dla powieści Gasnące słońce z pewnością jest fakt, że w okresie PRL dzieło pana Jeske-Choińskiego było zakazane i masowo niszczone. Książkę szczególnie polecamy dla kształtowania dorastającej młodzieży, którą chcielibyśmy zarazić oddaniem dla ideałów i ponadczasowych wartości. W opisie tego odcinka znaleźć można 3 linki umożliwiające zakup pakietu składającego się z 2 tomów książki lub poszczególnych tomów oddzielnie. Gasnące słońce. Powieść na obecne czasy. Stany Zjednoczone. Pod koniec września dwaj kalifornijscy hierarchowie, arcybiskup San Francisco Salvatore Cordileone i biskup Oakland Michael Barber, wystosowali do swoich wiernych list ostrzegający przed ideologią gender, która, jak napisali, pod wieloma względami jest radykalnie sprzeczna z trwałym zrozumieniem ludzkiej natury. Hierarchowie przypomnieli także, że papież Franciszek nazwał ją jedną z najgroźniejszych kolonizacji ideologicznych. Według hierarchów konsekwencje promowania ideologii gender mają także wymiar społeczny, ponieważ usuwają podstawę bytu rodziny. Jak tłumaczą hierarchowie, problem leży między innymi w promowaniu takiego pojęcia tożsamości osobistej, które zostawia ją wyborowi jednostki, a także w negowaniu faktu, iż podstawę dla istnienia rodziny stanowi różnica biologiczna między kobietą a mężczyzną. Biskupi przypomnieli, że człowiek jest jednością duszy i ciała, które od poczęcia jest albo męskie, albo żeńskie. Indie. Indyjski Sąd Najwyższy orzekł, że 27-tygodniowe nienarodzone dziecko nie może zostać poddane aborcji, ponieważ jest zdrowe i nie stwarza zagrożenia dla życia matki. Sąd odrzucił wniosek 27-letniej kobiety o skorzystanie przez sąd z uprawnień wynikających z artykułu 142 indyjskiej konstytucji i wyrażenie zgody na zabicie dziecka. Sąd stwierdził, że ustawa o przerywaniu ciąży nie pozwala na dokonanie tego po 26 tygodniu, a komisje lekarskie nie stwierdziły żadnych istotnych nieprawidłowości u dziecka. Potwierdził tym samym prawo nienarodzonego dziecka do życia. Skład orzekający stwierdził także, że indyjski rząd zobowiązał się pokryć wszystkie koszty związane z porodem i jego następstwami oraz pomóc w ewentualnej procedurze adopcyjnej. Wyrok ten niestety kontrastuje z proaborcyjnym stanowiskiem zajmowanym ostatnio przez indyjskie sądy, które zwykle bronią prawa do decyzji kobiety o zabiciu swojego dziecka. Polska. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz udzielił powyborczego wywiadu Katolickiej Agencji Informacyjnej. Zapytany o możliwe odebranie nienarodzonym prawa do życia przez lewicowo-liberalny rząd, powiedział: jeżeli spojrzeć na sprawę w perspektywie ogólniejszej, a więc pewnego zderzenia świata wartości, to na pewno jakieś zmiany czy dyskusje nad nimi mogą nastąpić. Natomiast jeśli chodzi o sprawy bardziej szczegółowe, na przykład dotyczące ludzkiego życia, to Kościół, także ja osobiście, nie będzie wchodził w zakres polityki, czyli stanowionego prawa. Przekaz wydaje się być jasny. Kościół kapituluje w kwestii ochrony życia. Inny fragment wywiadu jest równie zastanawiający. Nie wierzę w to, że jakikolwiek przyszły rząd tak łatwo i szybko zdecyduje, żeby kościół zamknąć do getta i salek parafialnych. Natomiast obecność lekcji religii, tak jak ma to miejsce we Włoszech czy Niemczech, lekcji bardziej o religiach niż religii jako takiej, jest według mnie czymś wręcz koniecznym. Ten przekaz również wydaje się być dość jasny. Zamiast katolickiej katechezy, ekumeniczny synkretyzm. Czy taka jest propozycja Kościoła w Polsce dla naszych dzieci? Ponownie Polska. Nowo wybrana senator Koalicji Obywatelskiej, dotychczas pełniąca funkcję wicemarszałka Sejmu, pani Małgorzata Kidawa-Błońska, była gościem Radia Z. Prowadzący rozmowę redaktor Bogdan Rymanowski odczytał pytanie od słuchacza. Proszę wymienić prawa, które mają faceci, a których nie mają kobiety. Dlaczego nikt nie walczy o prawa mężczyzn? Pani senator elekt odpowiedziała. Rzeczywiście mamy dokładnie te same prawa, tylko wiele praw w stosunku do kobiet nie jest wykonywanych. Takie główne prawo, jakie mają mężczyźni, że mogą wrócić do domu z pracy, zacząć oglądać mecz i niczym się nie przejmować. Na uwagę redaktora Rymanowskiego, że jest wiele małżeństw, w których żona i mąż razem oglądają mecze, pani Kidawa-Błońska przyznała, są małżeństwa, które razem oglądają mecz i to jest świetne. Poziom przemyśleń pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, nowego senatora Polski, doskonale obrazuje, co dzieje się, gdy wyborcą zamiast rozumu zaczyna kierować ideologia. Natomiast jedno jest pewne, nowa koalicja rządowa przysporzy nam sporo materiału do komentowania. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Ideologie takie jak gender, ekologizm, transhumanizm i inne, siejące we współczesnym świecie takie spustoszenie, aby wykiełkować i urosnąć, musiały mieć do tego odpowiednie warunki. Żadna z nich nie rośnie osobno, w zawieszeniu. Wszystkie rosną na podobnej glebie i mają wspólny korzeń. Korzeniem nazwać chyba bez przesady możemy bunt Lucyfera. Glebą społeczeństwa. Ludzie, którzy poddali swoje umysły rewolucji. Można wymieniać rewolucje, które wstrząsnęły światem, takie jak rewolucja Lutra, rewolucja Cromwella, która targnęła Anglią XVII wieku, zdecydowanie rewolucja 1789 roku, zwana chyba błędnie francuską, czy przeskakując około 200 lat do przodu, rewolucja w Kościele katolickim, jaką był Sobór Watykański II. Wszystkie te rewolucje obiecywały oświecenie, postęp, lepsze jutro. Każda z nich kłamała i zamiast oświecenia przynosiła mrok, a zamiast lepszego przynosiła nie tylko gorsze, ale patrząc z perspektywą wieczności, bardzo groźne. Rewolucja ta w pewnych punktach historii dzieje się bardzo wyraziście. Obalana jest władza, leje się krew, zmienia się prawo, przejmuje instytucje. Natomiast gdy rewolucja zapuści już swój korzeń, wtedy może rozrastać się jak chwast, powoli, stopniowo wchodząc na nowe terytoria, już jako zmiany powolne, bez przelewu krwi, bez konkretnego punktu w czasie. Tu przykładem może być Polska. Wynik ostatnich wyborów dobitnie pokazuje, że rewolucja u nas szaleje. I pomińmy zupełnie partie polityczne, spójrzmy na wyborców. Nastąpił otwarty, zadeklarowany w wyborach odwrót większej części naszego społeczeństwa od porządku Bożego i jednoznaczne opowiedzenie się za wartościami takimi jak globalizm, LGBT, środowisko, aborcja, Europa bez autonomii państw. Jednocześnie trudno jest powiedzieć, u nas rewolucja wygrała wtedy a wtedy. Jest jednak coś, co wszystkie te rewolucje łączy. I nie mam na myśli tego, że tak naprawdę, niezależnie od czasów, jest to jedna i ta sama rewolucja. Dziś chciałbym, mój drogi słuchaczu, zwrócić Twoją uwagę na fakt, że aby rewolucja mogła zdobyć przewagę, muszą być spełnione odpowiednie warunki. I jeżeli przyjrzeć się różnym rewolucjom w historii, zawsze najpierw zawiedli ci, którzy mieli bronić Bożego porządku. Przedrewolucyjna Francja nie zachowywała zasad moralności chrześcijańskiej ani w życiu dworu królewskiego, ani w polityce. Czy nie było tak z każdą rewolucją? Pewnie każdemu z nas czasem rodzi się pytanie, dlaczego Pan Bóg dopuszcza zwycięstwo tych, którzy na sztandarach mają obalenie Jego porządku? A czy nie jest tak, że Pan Bóg dopuszcza upadek tych, którzy mieli Bożego porządku bronić, gdy ci wpierw przestają być wiernymi obrońcami, przestają go bronić? Po jednej stronie jest rewolucja, po drugiej mają być narody wierne Kościołowi, który z kolei ma być wierny Bogu. Czy nie jest tak, że rewolucja dziś szaleje, ponieważ Kościół nie tylko przestał trwać przy prawdzie objawionej, ale wręcz maszeruje z rewolucją ramię w ramię, a z kolei narody przestały trwać przy Kościele? Wszelka kontrrewolucja, wszelkie próby przywrócenia na świecie, w szczególności w Polsce, bo Polska interesuje mnie najbardziej, porządku Bożego nie powiodą się, jeżeli Kościół nie wróci do wiary katolickiej, a społeczeństwo nie wróci do Kościoła. Brzmi odlegle lub wręcz nierealnie, jednak jest to bardzo realne, ale najprawdopodobniej rzeczywiście bardzo odległe. Tak daleko zaszliśmy. Jednak każda podróż, nawet najdłuższa, zaczyna się od pojedynczych kroków, a te już ktoś robi. I są to środowiska tradycji katolickiej. Czy Polska wróci kiedykolwiek do bycia krajem katolickim? Ile to zajmie? To wszystko wie oczywiście jedynie Pan Bóg, ale na rozum biorąc, pójdzie szybko. Najpierw Kościół wróci do swojej tradycji, potem Polska wróci do Kościoła. Góra 300 lat. Jako że los Kościoła i Polski i tak leży cały w rękach Bożych, równie dobrze może to jednak pójść dużo szybciej. Niezależnie jednak od tempa, warto już dziś być częścią tego powrotu. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chciałbyś wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom bardzo, bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Rozważ może zakup powieści Gasnące Słońce. A dziś wieczorem o 20:30 zapraszam Cię na program Sprawki Okiem Katolika. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia dziś wieczorem i do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.